Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Stolicę Mądrości,
módl się za nami.
Maryjo, Królowo Pokoju,
módl się za nami.
Święty Ludwiku de Montfort,
módl się za nami.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś rano widzieliśmy, jak to święty Jan, patrząc na Pana Jezusa umierającego na krzyżu, przyjmuje ten wielki skarb i zaczyna jego podróż razem z Matką Bożą, jak wiemy, przez całe jego życie, ciągle był blisko Maryi. I tam dotknęliśmy temat, jak apostołowie, po prostu Bóg wie, kiedy Tomasz, Piotr rozumieli w swoim życiu kapłańskim, rozumieli, kim jest Matka Boża. No, to zostaje tajemnica. Jeśli nam Pan Bóg nie udzieli tą łaskę, to światło, żeby rozumieć. Ale prawdopodobnie po drodze rozumieli to, co święty Jan napisał i zostawił swoje Ewangelii. Więc jak każda rzecz związana z Chrystusem jest, możemy podzielić na różne stopnie. Tak i my odkrywamy nieustannie wszystko to, co jest związane z Jezusem, a jedna część tego wielkiego misterium to Matka Boża. Z nami jest związana z kapłaństwem i Eucharystia, i każdy sakrament, Słowo Boże, i różaniec, i każde orędzie. Matka Boża nas po prostu chce prowadzić misterium, plan Boży, nie odnośnie tylko naszego życia, lecz życia każdej osoby, która jest nam dana, do której jesteśmy odpowiedzialni, żeby prowadzić do nieba, do Chrystusa, do jedynego Zbawiciela świata i Odkupiciela, jak mówi św. Jan Paweł II. W tajemnicy Maryi święty Ludwik tak opisuje, że istnieją różne grupy osób, które mają pewne nabożeństwo do Matki Bożej. To numer 24 i potem po kolei. I mówi tak, istnieją rzeczywiście różne prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. I nie mówię tu bynajmniej o tych fałszywych. O fałszywych mówi w traktacie. I tam nie mamy czasu, my tutaj prowadzimy rekolekcje tylko na ten temat, rekolekcje w ciszy, otwarte dla wszystkich. Ci, którzy już żyją tą duchowością, które troszeczkę poznają traktat, od środy do niedzieli w ciszy na temat praktyk wewnętrznych. Ja będę dotykać teraz ten temat, bo to jest istota samego tego nabożeństwa. No, co znaczy, zaraz zobaczymy, co oznaczają te praktyki wewnętrzne, o których Ludwik mówi. I mówi w pewnym momencie o tych fałszywych czcicielach Matki Bożej. Tu nie mówi o grzechach, lecz o duchu, który jest obecny w duszy tych osób. I to jest numer 92 i potem dalej z traktatu. I mówi, że są, że wyróżnia 7 rodzajów fałszywych nabożeństw, czy też fałszywych czcicieli Najświętszej Pani, mianowicie krytykantów, skrupulatów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych, obłudników interesownych. Teraz nie mamy czasu, żeby tłumaczyć każdego, ale sens jest tego rozoznania. Święty Ludwik jest mistrzem rozoznania duchów. On nie opisuje teraz inne rzeczy, tylko trzyma się odnośnie tych fałszywych nabożeństw, czyli fałszywych duchów, które prowadzają dusze chrześcijańskie fałszywą drogą. No, dla Dlatego i zatytułował to dzieło no, prawdziwe i czułe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. I na przykład opisuje tutaj, co oznacza mieć ducha krytyki. No, duch krytyki, ten duch, który nie podoba ci się nic, co widzisz. I oddaję tam przykład. Na przykład, jeśli ktoś modli się przed figurką Matki Bożej, ciągle krytykuje, dlaczego, ciągle walczy z tym duchem w sobie, jeśli mu nie pasuje, a to każdy z nas ma. Każdy z nas jest troszeczkę ma z tego ducha. I wyzbyć się ducha tego świata oznacza wyzbyć się tych duchów. W Francji jego czasach nie było nieochrzczonych. Prawie 99% wszyscy są ochrzczoni. Ludzie chodzący do kościoła, odmawiający różaniec i mieli różne nabożeństwa, ale to jest święci, widzą to, co my nie widzimy. Albo mamy trudność widzieć w sercu każdego człowieka. To, co ojciec Pio, nie wiem, święci mieli dar czytania serca, ale tak Ludwik widzi, że w kościele istnieją te fałszywe duchy, fałszywych nabożeństw i to się na różne sposoby manifestuje w mojej relacji do Boga, do Marii, przepraszam. I mówi tak, pierwsza grupa. Pierwsze polega na wypełnianiu obowiązków chrześcijańskich, unikaniu grzechu śmiertelnego, kierowaniu się w uczynkach bardziej miłością Boga, aniżeli lękiem. Na modlitwie od czasu do czasu do Najświętszej Dziewicy, czczeniu jej jako Matki Boga, jednak bez szczególnego do niej nabożeństwa. To jest pierwsza grupa. Znaczy jest troszeczkę. W tej grupie są osoby, które modlą się do Matki Bożej, unikają grzech ciężki, wszystkie obowiązki wypełniają, jak przekazuje Kościół i nakazy kościelne i troszeczkę tam mają od czasu do czasu. Może być modlą się na różańcu, raz w roku zrobią jakąś pielgrzymkę do Częstochowy i tak dalej. Druga grupa. Drugie nabożeństwo polega na tym, że żyli się dla Najświętszej Dziewicy największe uczucia czci i miłości oraz ufności. Tutaj już osoba ma coś więcej w swoim sercu. Czuje potrzebę, jest potrzeba, żeby okazywać Matce Przenajświętszej czci, jak mówię tutaj, uczucia czci, miłości oraz ufności. Nabożeństwo to prowadzi do włączenia się do prac różańca świętego i szkaplerza, do odmawiania koronki czy różańca, do czczenia obrazu i ołtarzy Marii, do oddawania jej chwały publicznie i do wstępowania do jej zgromadzeń. Znaczy, są elementy. Jeśli widzę kogoś, kto ma takie nabożeństwo, mogę powiedzieć, on jest w tej drugiej grupie, bo ma wielkie, wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Modli się na różańcu, widać, że ma znaki zewnętrzne nabożeństwa do Matki Przenajświętszej. Potem także i ten rodzaj nabożeństwa, ponieważ wyklucza grzech, jest dobry, święty i godny pochwały. Jednak nie jest jeszcze ono tak doskonałe, by zdolne było oderwać duszę od przywiązania do stworzeń i do siebie samych, żeby zjednoczyć je z Jezusem Chrystusem. Celem tej książki i całego życia świętego Ludwika jest prowadzić nas do zjednoczenia z mądrością wcieloną i przedwieczną z Jezusem Chrystusem. Każdy święty, każdą duszę chce prowadzić tą drogą. Bóg ocenia samego siebie, to co mówiliśmy, i on mówi, być w tej grupie nie wystarczy. Nie wystarczy mieć taką doskonałą relację z Matką Bożą. Powtórzę jeszcze raz. Także ten rodzaj nabożeństwa, ponieważ wyklucza grzech, jest dobry, on potwierdza. Być w każdej grupie prowadzi nas do nieba. Tutaj nie chodzi o to, że teraz iż ja nie mam takie nabożeństwo, no, doskonałe, że to skończy w piekle, albo nie wiem gdzie. Absolutnie nie, no, bo po prostu wystarczy akceptować ten wielki dar, bo Jezus nam nakazuje, no, na krzyżu, weźmy do swojego domu Marię. Ona będzie twoją matką, będzie twoją królową i tak dalej. I to jest okej. Ale jednak nie jest jeszcze tak doskonałe. I on daje teraz, Monfort daje powód, mówi nam motywację, dlaczego nie mamy taką doskonałą relację z Matką Bożą. I mówi, jednak nie jest jeszcze tak doskonałe, by zdolne było oderwać duszę przywiązania do stworzenia i do siebie samych, to co mówiliśmy do tej pory. Znaczy to detektują tak, no robiąc USG naszej duszy, no święci widzą to, że po prostu to jest na końcu tej drogi walki ze samym sobą, no odkrywamy, że po prostu jest to solitarnie naszych przywiązań na rzeczy tego świata. I z tym walczymy codziennie. Dużo jest tych przywiązań. Dusza tylko wolna, wolnością Jezusa Chrystusa, jest zdolna kochać. Kochać Boga przede wszystkim. A jak manifestuje się to, ta miłość do Boga? Miłując bliźniego. Nasz bliźni to jest świątynia Ducha Świętego. Nasz bliźni jest ukrzyżowany. Ten, który cierpi, ten, który szuka pomocy. My jesteśmy kapłani na pierwszym miejscu. No. Wszyscy szukają kapłana, szukają Jezusa Chrystusa, dlatego szatan atakuje, żeby nie mieli tego Jezusa tak na sposób doskonały, jak nas Kościół uczy. Znaczy przywiązanie do stworzeń i do siebie sami. Trzecie nabożeństwo, znaczy tu też jesteśmy w drugiej grupie, na drugim poziomie nabożeństwa do Matki Bożej. I teraz mówię o trzecim. Trzecie nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy znane i praktykowane przez bardzo małą liczbę dusz stanowi właśnie to nabożeństwo, które tutaj ukażę. Znaczy jest świadomy, że jest znane i praktykowane dla mała liczba dusz praktykuje to nabożeństwo. Duszo wybrane nabożeństwo to polega na całkowitym oddaniu się Marii jako niewolnik miłości, a przez nią Jezusowi, na czynieniu wszystkiego z Marią, w Marii, dla Marii i w Marii. I teraz Ludwik opisuje to. Ale chciałbym troszeczkę wrócić krok do tyłu. On przez cały traktat przygotuje nas, jeśli czytamy pod uwagą, jeśli chcecie, kiedy będziecie kolejny raz czytać tutaj, są kilka takich numerów, gdzie on opisuje to, co, jaki cel ma, pisząc traktat. Na przykład numer 55 mówi tak. I cały traktat jest, można znaleźć takie albo podobnie temu zdaniu, czyli pragnienie, on już ma wizję, widzi przed sobą. Sam mówił w numerze pierwszym w tej tajemnicy Marii, że mu tą tajemnicę odkrył Bóg Wszechmogący. Że nigdy nie mógł znaleźć w żadnej książce, starej czy nowej, cytuję to, lecz po prostu Bóg Wszechmogący mu objawił tę tajemnicę. Może być, Jan Paweł II rozumiał i do końca swojego życia czytał, karmił się z tych tekstów. No, moje osobiste doświadczenie. Im bardziej czytam, ciągle mi ma coś do powiedzenia. No, nie można sobie oczywiście porównać to ze Słowem Bożym, to była herezja i diabelskie złudzenie, ale naprawdę są książki, które po prostu karmią. No, jeśli szukamy wiecznych rzeczy, które trwają, one po prostu nie mają jak niektóre produkty, które kupujemy w sklepach, jest termin ważności. To po prostu im bardziej czytamy, karmimy się tym, ale przede wszystkim jeśli modlimy się, karmiąc się tymi rzeczami, po prostu tu się otwierają bramy niebios. Tutaj nie ma ani końcu, ani początku w doświadczeniach tych rzeczy, które Bóg nam zostawia przed świętymi. I mówi, tak w numerze 55. Wreszcie, Bóg prawnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia nastąpi to, gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę, którą im zaraz przedstawię. No, zaraz, a już na końcu książki. No, traktat ma jakąś swoją strukturę. No, tutaj jest na początku, jest 20 numerów, może być i więcej, gdzie on na taki albo podobny sposób mówi o tym, że chce nam objawić jakąś tajemnicę. Numer 77 mówi tak. Otóż doskonałym sposobem dostąpienia zaszczytu tego wzniosłego na niewolnictwa jest właśnie nabożeństwo, o którym powiemy dalej. Potem numer 82. Praktyka, którą chcemy odsłonić, jest jedną z tych tajemnic łaski nieznaną wielkiej części chrześcijan, a znaną małej liczbie dusz pobożnych, zaś praktykowaną i umiłowaną małej garce. O co chodzi? Mówi tak w numerze 119. Ponieważ istota tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu człowieka, które ma zostać przez nie ukształtowane, nie znajdzie ono jednakowego u wszystkich zrozumienia. No to zrozumienie. No, ostatni raz przychodzą tak mocno na to, co powiedziałem już, na słowa świętego Pawła, że trzeba się modlić, no po prostu o ducha mądrości i objawienia. Nieustannie. A tu widać ta słowa, o którym Jezus mówi. Puka. Puka, jak to puka, będzie mu otwarte. Teraz zobaczymy, jak on opisuje motor tej praktyki, jak mają być wprowadzone do życia w naszej codzienności. Jeśli nie pukam, nie szukam, nie proszę w stawiennictwo świętego Ludwika, albo nie proszę o to światło, tą mądrość, tego ducha objawienia, mogę zrobić jakąś konkluzję i powiedzieć, nigdy mi nie zostanie otwarte. Nie będzie mi tam. No, żałż. No, święci to są osoby pragnienia. No, Miłość i mądrości przedwiecznej to bardzo piękna książka. Święty Ludwik napisał tą książkę na początku swojego kapłaństwa. I w ogóle nie mówi o Marii, tylko na końcu, kiedy mówi, jeśli chcemy realizować cel naszego życia, cel naszej podróży, to jest, jak mówi święty Piotr w swoim liście, to jest zbawienie naszych dusz, innymi słowami świętość albo zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, zjednoczenie z Trójcą Przenajświętszą, powinniśmy robić niektóre rzeczy. I on zostawia tam cztery sposoby, jak realizować coraz bardziej, każdego dnia coraz więcej to, do czego jesteśmy powołani. I pierwszym sposobem mówi, że osoba po prostu musi zacząć się modlić. No, cytuję tam świętego Pawła. Święty Paweł mówi, że po prostu trzeba nieustannie modlić. Jak wiemy, to jest życie w obecności Bożej. No, skierować nasze myśli, skierować całą naszą istotę. To jest pierwsze przykazanie. No, modlitwa nas prowadzi do realizacji w pełni pierwszego przykazania. Żeby mój umysł ciągle myślał o Bogu. Bo w niebie to będziemy tak robić. No. W niebie nie będziemy nie myśleć o Bogu. No. W niebie będziemy cały czas zanurzeni w miłość i będziemy napełnieni tą świadomością i tym szczęściem, że jesteśmy konieczne, jesteśmy z Bogiem, osiągnęliśmy cel naszej podróży. I nie tylko Jezus mówi, że mamy kochać naszym umysłem Boga, czyli skierować nasze myśli, walczyć, a wiemy, że toczy się walka, że po prostu zapominamy o Bogu. Są inne myśli, są inne duchy, które nas inne sprawy, sprawy tego świata, które nam nie pozwalają myśleć o Bogu. Święci mówią, że jest możliwe, jeśli uprosimy tą łaskę, jest możliwe i pracować, i rozmawiać, i wszystko robić, ale myśląc w duchu. Duch jest ten, który komunikuje z Duchem Bożym. Ja teraz mogę rozmawiać, patrząc na was, być głęboko zanurzony w was, wasze wnętrze, próbować komunikować, próbować przekazać to, co jest we mnie i tak dalej, ale mogę cały czas rozmawiać w duchu z Bogiem, no, z Matką Bożą. To jest jedna z praktyk. O tym będę mówił później. No. To jest możliwe. Jedna to powiedział, który nie zgadza się z tym nabożeństwem, mówiąc tam, nie wiem, coś negatywnego, nie wiem, mówi, że to schizofrenia. Jak jest możliwe jednocześnie robić dwie rzeczy? Mówią, że ojciec Pio trzy rzeczy jednocześnie robi. No. Modlę się nieustannie w duchu, serce jego odmawiało nieustannie różaniec, 25 różańców w dzień. To nie jest możliwe. Według ludzkiej natury. A my nie jesteśmy powołani, żeby być tylko ludźmi. Jesteśmy powołani, żeby jedną nogą, a my kapłani bez żony, bez dzieci, już jesteśmy jedną nogą w niebie, wieczności. Więc możemy oczekiwać wszystko. To, co Jezus ma w swojej duszy, chce nam udzielić. Może być już mamy. Ale trudno mi uwierzyć. No. A klucz jest wiara. Bo Jezus nieraz powiedział, wiara to Twoja zbawia. No, a jest tak blisko. No. Ja tutaj, jeszcze troszeczkę, Panie Boże, i mogę przekroczyć tą granicę. I może być, będzie mu fruga, ale nie wiem. No, to stanie się po śmierci. A może być i w trakcie życia tego ziemskiego, jest możliwe zrobić ten krok. I mówi Ludwik, pierwszym sposobem to jest modlitwa. Nieustannie modlitwa. Drugi sposobem, jeśli chcemy realizować to zjednoczenie z Bogiem, osiągnąć świętość, na wysokim stopniu być osobą pragnienia. Jezus mówi to. Kto pragnie, ja mu dam tego. No, tylko tysiąc mamy pragnień w naszym sercu. A pragnienia to jest serce, to jest emocja. To jest serce, ono jest albo poranione, albo brakuje miłości. Ciągle nam brakuje miłości. Zwłaszcza naszej samotności, naszym przeżywaniu, naszych ciemnościach, naszym nierozumieniu. Tyle razy, no po prostu ukrzyżowanie przez osobę. Pomaganie, a nikt tego nie rozumie. Ale Jezus poznawał to. Święta Gemma Galgani, poznajcie tą święto, no wczoraj coś tam czytałem, no Jezus mówi, córko, dlaczego jesteś zadziwiona? Ja wiem, że ty masz pragnienie być nam przywiązana do ludzi, do osób, żeby od nich miała pocieszenie. Ale ja nie pozwalam ci. Dlatego pozwalam chorobę, przykrości, cierpienia, właśnie, żeby się po prostu wyzbyć z tego, żeby się uwolnić z tego. Bo ja tam czekam na Ciebie. Chcę tylko mieć Cię dla siebie. A to jest kapłan. Kapłan musi, w seminarium już rozumieć mądrość krzyża. Ci formatorzy mają mówić o krzyżu. Mają mówić o unicestwieniu naszej tej własnej miłości, tej interesownej miłości, która ma być ukrzyżowana. Bo często, historia nam powtarza to i daje nam dowody, że tylko ta miłość ukrzyżowana, miłość Jezusa na krzyżu jest odpowiedzią na wszystko. Święty Jan Paweł II powiedział, że miłość wszystko mi wyjaśnia. Kiedy przyjdzie ten moment, po prostu nie masz nikogo i potem Bóg daje no, odpowiedź przez miłość, ale ta miłość, która no, zapomina o sobie. Więc być osobą pragnienia, pragnąć. I te praktyki, o którym no, będziemy mówić, mam nadzieję, no, o tych praktykach, no, że Bóg po prostu no, przez akt oddania się Jezusowi przez Marię, no wkrótce, bo mowa w traktacie mówi o owocach tego zależenia. I w tam jednym momencie mówi, że Matka Bożia przez pozwolenie Boże po śmierci Marii, Trójca Przenajświętsza, taką mowę opisuje, po śmierci Marii, Maria poszła już do nieba i nie potrzebuje, według słów świętego Pawła, nie będziemy potrzebować więcej ani nadziei, ani wiary. Ale Bóg w swojej opatrzności zostawił tą wiarę, którą Maria miała w trakcie swojego życia ziemskiego. I ona rozdaje tą swoją wiarę duszą, które są oddane na taki sposób. Słuchajcie, niedawno, rok temu, prowadziliśmy jedną duszę. Ojciec Miro tutaj jest też i egzorcyst z tej diecezji i walczyliśmy o uwolnienie opętanej duszy. Bardzo mocne i modliliśmy się i tak przyszło natchnienie. Widziałem, jak to, no i powiedziałem od tego momentu, to było dla mnie. No. Maria widziała, że ja no, potrzebuję dowodów z tego traktatu. No. Żeby mógł głosić o tym, żeby mógł mówić no, podatek, no, bo to jest prawda. I to jest ostatnia chwila, zanim no, szatan zostawia jej ciało. Przychodzi natchnienie, jesteśmy w trakcie modlitwy, no walka toczy się parę godzin. Jesteśmy, no, walczymy więcej, nie wiesz skąd, co modlić się, no, jak modlić się. Między innymi to są dla mnie najlepsze traktaty życia duchowego, no, modlić się nad osobami, które chcą wyjść z tego krzyża. No. Z powodu swoich grzechów albo życia i tak dalej, nie wchodząc teraz, dlaczego osoba musi cierpieć to i to. Ale to naprawdę Bóg w tych chwilach pokazuje wszystko. Pokazuje, daje rozeznanie. Daje rozeznanie po prostu. I widać, że każda dusza, każdy demon ma swoją taktykę. Jest ten sam demon, ale działa przez osobę. I pierwszym celem jest, żeby się utożsamościć z ofiarą, z duszą. I to robi przez myśli. Potem przekonuje powolutku. Żeby dusza po prostu no, zaczęła uważać, jeśli powie w pewnym momencie, że szatan nie istnieje, ona zaczyna no, aplikować, że te myśli pochodzą od niej, że to ona i tak dalej, żeby teraz nie chodzi daleko. Ale to, co chciałem powiedzieć, i jest też w modlitwie i przychodzi taka myśl. Kapłan mówi do niej, daję ci pozwolenie. Zrób to teraz. A ona jest tam, się jest poza sobą. Wróć teraz. I walka się toczy. Ta dusza próbuje wyjść, wrócić do pewnej świadomości, żeby mogła to na głos powiedzieć. I tak mówi kapłan do niej. Powiedz teraz. W imię Jezusa Chrystusa. I ona zaczyna walczyć tam. No, już wiecie, o co chodzi. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci w imię wiary Marii, która jest mi dana przez akt niewolnictwa, ja ci rozkazuję wyjść z mojego ciała. I słuchajcie, to niesamowite. Ta osoba spojrzała na obraz Matki Bożej. Jak kiedy miał, to było tak, można powiedzieć, mistycznie doświadczenie. To jedna sekunda była. Ona w momencie, kiedy spojrzała na obraz Matki Bożej, ja wiedziałem, że to po prostu, to jest to. Tak mnie radość ogarnęła, że po prostu cała moja istota, no, była przeniknięta tą radością. I ona w tej sekundzie, patrząc na obraz Matki Bożej, spojrzała na mnie. I po prostu szatan wyszedł w tym momencie. I taka, no, po tym miała przez rok uczyć się, jak żyć normalnie. Ale mówiła, no, to jest była ojcze chwila, kiedy, no, korzystałam z tego daru wiary, czyli to jest po prostu tajemnica. No. Teraz ja mogę intelektualnie tak piwem postawiać pytania, czy to jest możliwe tak? Monfort sam mówi tutaj, wybrana już, ja nie będę tutaj gadać. Sam zobaczy owoce ci, którzy będą uwierzyć. No, dlatego mówię o tych praktykach, że wszyscy nie będą rozumieć. No, skończymy jeszcze. No, trzecia jest umartwienie. Znaczy umartwienie bez pokuty, bez postu, nie ma, bez ascezy nie ma na postępu. I na końcu zostawia, a cała książka jest fajna, bo mówię o mądrości, że są różne rodzaje mądrości. Jak piąta Ewangelia, pełna cytatów z Pisma Świętego i na końcu zostawia czwarty sposób, żeby osiągnąć to zjednoczenie jest prawdziwe i czułe nabożeństwo do Matki Wszechświętej. Także ta książka jest traktatem jednodzieła. I tutaj mówię numer 119. Ponieważ istota tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu człowieka, które ma zostać przez nie ukształtowane, nie znajdzie ono jednakowego u wszystkich zrozumienia. Jedni zatrzymają się na tym, co w nim jest zewnętrzne i nie pójdą dalej, tych będzie najwięcej. Znaczy, Montfort w swoim życiu misjonarskim, kapłańskim, zobaczył, no, całe życie. Wiecie, że otrzymał od papieża, no, dokument, który mu pozwolił, żeby tam prowadzić misję we Francji, a żeby nikt mu nie przeszkadzał, i żeby był posłuszny biskupom i tak dalej. I głosił cały czas, mówił o tej tajemnicy i tak dalej. I w swoim życiu widział, że dużo będzie osób, które będą się zawierzać na zewnątrz. Co znaczy zawierzać się na zewnątrz? To znaczy po prostu przeczytać jakiś akt. Zawierza swoje życie w sercu Pana Jezusa, w sercu niepokalanej i tak dalej, i tak dalej. To ma moc. Nie trzeba więcej. Być zbawieni nie trzeba więcej. Ale Montfort mówił o doskonałości. Mówi o takim akcie, że po prostu wiara Marii ci daje ci. Nie tylko wiara. Wszystkie cnoty. Nawet sama dusza Matki Bożej. Święty Ludwik mówi, że najlepszym owocem jest, że tutaj jest kwestia zjednoczenia duszy Matki Bożej z naszą duszą. Jak się to staje? No, tylko Bóg wie. I dusza jeszcze zaczyna, no, doświadczać tego, jej obecności. Dlatego te praktyki są dopiero początek. Im bardziej praktykujemy, robiąc wszystko z Marią, przez Marię, Marii, dla Marii, im bardziej tego robimy w naszej codzienności, po jakimś czasie dusza sama zaczyna uważać, że Matka Boża po prostu cały czas jest obecna. Cały czas jest obecna, jest obecna w naszych myślach, jest obecna w naszym sercu, w naszym działaniu. Przypomina cały czas. I widzi w pierwszym roku, widzi, że to jest, nie wiem, 10 minut na dzień. Potem, no, za rok jest parę godzin dzień. Potem uważa, że to po prostu jest jakaś obecność nieustanna. Ale najpierw uważa, że ta obecność jest na zewnątrz. Że doświadcza jej obecności cały czas.
Ale Mąford nie jest zadowolony jeszcze. On mówi, że nie jest koniec. Koniec jest, kiedy ta obecność będzie na stałe w twojej duszy. Oto niewolnictwo miłości, o którym mówi święty Ludwik de Montfort. To jest istota całego nabożeństwa. Obecność Marii w twojej duszy. Misz Marię w twoim umyśle. Matka Boża cię prowadzi na nowo do tajemnic, tajemnic Jezusa Chrystusa. Prowadzi cię ona, która jest pierwszą uczennicą, ona, która jest matką, mistrzynią, ona, która jest służebnicą, ona, która jest niewolnicą, ona cię prowadzi do Ojca, do Syna, do Ducha Świętego. Ona cię uczy, jakie jest serce Boga Ojca. Uczy cię, jak umawiać różaniec. Uczy cię, jak kontemplować, adorować. Uczy cię, jak gotować obiad. Uczy cię, jak rozmawiać z tymi osobami. Otwierać nowe przestrzenie, które są rezerwowane tylko dla tych, którzy podają się. Zaczynasz zauważyć, że ta wiara, którą ona miała, jest w tobie. W krzyżu, w cierpieniach. Nagle otwierają się różne możliwości. Pytanie. No, czy to jest ten film możliwy w moim życiu? Montfort mówi, duszo, jeśli uwierzysz, zaczniesz być wielkim praktyką, sam zobaczysz. No, wezwanie. Wezwanie. I nie pójdą dalej, ich będzie najwięcej. Inni zaś nieliczni wnikną do jego wnętrza, ale wstąpią tylko na pierwszy stopień. Któż wstąpi na stopień drugi? Kto dojdzie do trzeciego? Któż wreszcie wytrwa na nim? Ten, kogo Duch Jezusa Chrystusa odsunie te tajemnice. Duch Święty sam poprowadzi wierną duszę, by postępowała. I wrócę na ten numer 55. Wreszcie Bóg pragnie, by jego najświętsza matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana, czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia nastąpi to, gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę, którą zaraz przedstawię. Ludwik otrzymał to, co zostało objawione na Kalwarii. Kościół zapomnienia, bo szatan nie lubi tego, otrzymał, żeby Kościół miał tą tajemnicę. Na nowo zapomnienia. Pierwszy dzień ofertania. Po soborze to całkowicie znikło po prostu. Nie mieliśmy żadnego kontaktu z tą książką, z tym nabożeństwem. Bóg stawia do serca Karola Wojtyle tą książkę. Zanim został kapłanem, przez osobę świecką, osoba świecka mu daje dwie książki. Jan od Krzyża, Ciemna Noc i Traktat o prawdziwym nabożeństwie. Czytaj, czytaj Karol. On czyta i wiemy resztę życia. Papież, wikariusz Chrystusa. No, innymi słowami, tylko jego motto biskupa, papieża, wszystko nam mówi, ale jesteśmy ślepi. Dlaczego jeszcze nie jesteśmy zawieszeni? Dlaczego nie rozumiemy śmierci? Bo któż na mnie pozwala? I to jest działanie złego ducha. On nam sugeruje często i dobre rzeczy, żeby nie zobaczyli to, co jest ważniejsze. On nie przychodzi z rogami, żeby nam mówić, tam jest droga do piekła. Ona sugeruje, że nie zobaczymy na przykład co jest ważniejsze teraz, tutaj, dla mnie, dla mojego życia. Ten nie chce. I będzie mi proponować jedną nowelę, drugą nowelę, cokolwiek, tylko żeby mnie zaszlepił i prowadził błędną drogą. Tak ja to odczytuję. Bo jak można tak nie rozumieć serca Jana Pawła II? To Chrystus, Kościele, to jest twoja droga. Ale coraz więcej ludzi, dlatego jesteśmy tutaj zgromadzeni. Jesteśmy tutaj, było bardzo trudno. Chorwaci kultowali, kiedy zgromadzenie zdecydowało, jesteśmy, za rok będzie 50 lat naszej obecności w Chorwacji. Nas jest 10 i teraz 3 poszło do Polski. Oczywiście, że reakcja tam była ojcu, tutaj jest dużo pracy. Ale natychmiast Bogu dzięki, teraz 13 kobiet, 13 chłopiec przyjdzie w wrześniu, pod koniec września na formację. Kilka jest jeszcze, rozeznają. Troszeczkę może być, nie mają odwagi. Zaryzykować wszystko i pójść za Jezusem. Dlaczego? A to nie ma żadnych zasług. Ale coś jest w nim. Znaczy, kto ryzykuje, tam musi coś być bolesna rzecz, ale Pan daje błogosławieństwo wtedy błogosławie. Więc myślę, że tutaj trzeba rozeznania i Matka Boża nad tym oddaniem daje ze swojego ducha. Jak Monfort mówi, daje swoją duszę, żeby była jej dusza jedna z twoją duszą. I to przyjaciel, kapłan Blake, przyjaciel Ludwika potwierdził w rozmowie, raz powiedział, otworzył duszę szyby Ludwik i mówił, słuchaj, czuję nieustanną obecność Jezusa i Maria w swojej duszy. Nie ta poza mną obecność, którą czujemy, kiedy zaczynamy się modlić. Teraz mam nadzieję, kiedy ja mówię, że Duch Święty przemawia, że Matka Boża jest tutaj obecna, że widzicie to, co ja nie widzę, nie wiem. I tu już jest sukces. Jeśli Duch Święty tłumaczy, moje to chorwacko-polskie słowo, i tak dalej. Ale myślę, że to jest to. I coraz więcej świeckich osób, i ruchów, i biskupów, i kapłanów, po prostu zaczynają chodzić tą drogą. Ja mam nadzieję, że coraz bardziej i my będziemy otwarci na to, żeby mogli rozumieć. Czas leci. Zobaczymy jutro. Można mówić troszeczkę o tych praktykach i o różańcu, bo temat jest różaniec. Powiem parę słów odnośnie tej książki. Już wam powiedziałem. Jaki jest związek Jana Pawła II z tą książką. Dlaczego Jan Paweł II wymyśla czwartą część Różańca Świętego? Co powiedział Ludwik, co Matka Boża w Jeszczałdzie, co Matka Boża w Fatimie, co Matka Boża powiedziała od Akita, Garabanta, w różnych miejscach, Medjugorje ostatnie, o Różańcu. Jak to jest po mszy świętej, mocna broń, a przede wszystkim Jan Paweł II, który jest i bio i został apostołem Różańca Świętego. A ta praktyka zewnętrzna nas prowadzi do kontemplacji. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jego na początku, teraz i zawsze,
Pan z Wami, niech Was błogosławi Wszechmocny Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.